Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Postraszyło nas trochę grzmotami.
To prawda, bardzo mocno grzmiało i padało.
Przeszło.
Szybko, błyskawicznie także.
I bardzo dobrze, bo już pomyślałem sobie przez chwilę, jak te pierwsze grzmoty nad Zieloną Górą się pojawiły, że zaraz znowu jakiś Armagedon nam grozi na ulicach. No widział pan, co się działo.
Widziałem, to prawda. Mnóstwo wody, to było chyba w ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu bez mała. W sobotę, prawda? Także dzisiaj zdecydowanie mniej wody i to dobrze, bo mniej zbiorników wodnych w Zielonej Górze, takich nienaturalnych.
A to porozmawiajmy chwilę o tym deszczu. Prezydent Kubicki po deszczu mówił, że już jakiś czas temu zlecona była specjalna koncepcja, którą przygotowuje jakaś firma z Krakowa, jeśli dobrze pamiętam, na stworzenie no czegoś, co będzie przeciwdziałać tego rodzaju rozwiązaniom. Koszt całości szacowany na dzisiaj takich rozwiązań przeciwdeszczowych, antyburzowych czy kanalizacyjnych w ogóle to 400 milionów złotych, więc kwota jakaś przepotężna, ale podobno istnieje takie prawdopodobieństwo, że można próbować aplikować o środki unijne. Zresztą z powodzeniem robiło to kilka miast w Polsce. Myśli pan, że uda się kiedyś? Być może?
Tak, to pewnie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i tak, myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo jest kilka takich newralgicznych miejsc, które stale w przypadku takich intensywnych opadów jest zalewanych. Natomiast musimy też wiedzieć, bo ktoś może zadać pytanie, dlaczego wcześniej budując oczywiście system odprowadzania wody deszczowej nie przewidziano, nie wiem, większej średnicy rur, innego w ogóle systemu, nie zaprojektowano innego systemu korektorów opadowych i tak dalej, i tak dalej. No musimy wiedzieć, że teraz szczególne wahania, jeżeli chodzi o prognozę pogody, występują rozładowania atmosferyczne, duże, intensywne opady deszczu.
No i te deszcze można było nazwać anomalią, tak przynajmniej tak jest. Mówiła większość specjalistów, meteorologów.
Ale też wiem, że w ramach zapowiedzi przez pana prezydenta jest między innymi budowa kolektora deszczowego w okolicach dworca kolejowego, tak, bo widzieliśmy wszyscy, że ten tunel podziemny pełnił rolę swoistego rodzaju kolektora, zbiornika na wodę. Był wypełniony po sam sufit niemalże. Nowa inwestycja.
No, wyglądało to dramatycznie.
Dramatycznie, bez wątpienia. Więc to jest jeden newralgiczny punkt bez wątpienia. Drugi w okolicach skrzyżowania Konstytucji Sikorskiego.
No, tam to, też było mnóstwo wody. To, co się działo w rektoracie.
Rektorat, analogiczna sytuacja. Tak. Piwnica była zalana, gdzie są archiwa, zbiory ważnych dokumentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. To wszystko pływa w wodzie, więc tamten kolektor przeciwdeszczowy też byłby bezwzględnie potrzebny.
Ale tam też jest szansa duża na to, że taki powstanie, zwłaszcza, że za moment będzie przebudowywany, odnawiany, rewitalizowany, tak można ładnie powiedzieć, Park Przysowińskiego.
Tak, to prawda.
Więc istnieje taka
szansa,
możliwość,
żeby ten kolektor tam zbudować.
Ktoś tam pomyśli.
Tak. No myślę, że warto się nad tym zastanowić i myślę, że w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko są bardzo duże pieniądze, bo to jest ogromny krajowy projekt o wartości globalnej, blisko 28 miliardów euro. Do tego oczywiście trzeba doliczyć wkład własny beneficjenta w zależności od typu projektu od 50 do 15%.
Ale szanse
jedynie.
Realne są.
Są realne szanse i myślę, że miasto Zielona Góra ma tutaj pozytywne doświadczenie, jeżeli chodzi o aplikowanie środków europejskich i myślę, że z tą problematyką też sobie poradzi i skutecznie będzie potrafiło aplikować o te środki. Za to wszyscy powinniśmy trzymać kciuki, jeżeli tylko będziemy mogli. Władze miasta uznają, że możemy się przydać w jakiejś mierze, w jakimś sensie, w jakimś wymiarze, aby pomóc pozyskać te środki, to oczywiście myślę, że każdy z nas, osób publicznych, parlamentarzystów.
To są trochę niewdzięczne inwestycje, tak? Bo te miliony,
bo ich nie widać, one są w ziemi.
Przy okazji różnego rodzaju kanalizacyjnych prac są zakopane i przeciętny człowiek idąc mówi, no coś tam robili, ale nie wiadomo, co z tego wynika.
To prawda, systemy kanalizacyjne generalnie, prawda, zwodociągowanie miejscowości, to są bardzo kosztowne prace, ponieważ one są związane z technologią oczywiście budowy, wykonywania tych inwestycji, ale ich nie widać, bo oczywiście wszystko jest ukryte w ziemi. No ale mamy wygodę, no bo jeżeli mamy sieć kanalizacyjną, no to są duże ułatwienia dla każdego z nas, dla każdej polskiej czy lubuskiej, zielonogórskiej rodziny oczywiście. No i tego też wymaga duch czasu.
Wyczekują, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach mieszkańcy, nawet tych przyłączonych do Zielonej Góry, żeby w końcu pojawiła się kanalizacja. ktoś może powiedzieć XXI wiek, a tu jeszcze szambo.
To prawda. Jeszcze ostatni wątek, jeśli pan pozwoli, panie dyrektorze. No, generalnie musimy powiedzieć, że województwo lubuskie jest, jeżeli chodzi o zwodociągowanie i skanalizowanie, jednym z najlepiej wyposażonych województw tą infrastrukturę. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że są pewne jeszcze deficyty, ale generalnie jak analizuję przebieg konkursów w ramach chociażby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, to myślę, że te zaprojektowane środki finansowe na te działania w zakresie ochrony środowiska, a myślę tu o gospodarce wodno-ściekowej, będą wystarczające, żeby te problemy już de facto domykać. Myślę, że w kolejnej perspektywie no to już będą śladowe
inwestycje. Jak spojrzymy na kwoty, które już zostały rozdysponowane z tej perspektywy, w ramach chociażby RPO, no to jeśli ktoś usłyszy 1,5 miliarda złotych, no to są naprawdę potężne środki finansowe i one między innymi kierowane były na tego rodzaju zadania, jak i wiele, wiele.
Tak, oczywiście. No, początek, geneza tych inwestycji w Lubuskiem to jeszcze fare spójno-społeczno-gospodarcza, fare CBC. Te obszary przygraniczne u nas, szereg inwestycji właśnie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej było realizowane. Potem Fundusz Spójności, ISPA, czyli ten instrument przedakcesyjny przygotowujący Polskę do wykorzystania właśnie Funduszu Spójności. On był taki dychotomiczny. W połowie była to infrastruktura środowiskowa, w tym wodno-ściekowa, a w połowie transeuropejskie korytarze transportowe. No, po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 Fundusz ISPA, ale także na obszarach mniejszych, powiedzmy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, bo jest linia demarkacyjna pomiędzy Funduszem Spójności a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, czyli do 15 tysięcy RLM-ów, czyli taka równoważna liczba mieszkańców plus tam 120 osób na kilometr bieżący sieci. To wszystko powyżej to był program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Poniżej to był regionalny program operacyjny, a do 3000 RLM-ów w poprzedniej perspektywie to był program rozwoju obszarów wiejskich.
I to pokazuje, jak wiele zawdzięczamy Unii Europejskiej.
Bez wątpienia, tak.
Bezwzględnie, bo czasami przyzwyczailiśmy się tak do wielu tych inwestycji, które między innymi finansowane są ze środków unijnych, że część osób przyjmuje to za normę, tak? Jest jakaś Unia, daje pieniądze, coś robią i ludzie się nie zastanawiają, nawet jeżeli te tabliczki są umiejscowione i pokazują wyraźnie, skąd wzięły się te pieniądze. Porozmawiajmy o czymś zupełnie innym. Czytam, analizuję różnego rodzaju doniesienia prasowe, telewizyjne i zastanawiam się, czy to jest rzecz, która może być realna, czy też nie. Mówię o ewentualnym powstaniu partii prezydenckiej. Jak pan się na to zapatruje? Pan jako parlamentarzysta, no jest pan blisko tych wszystkich rzeczy, zdecydowanie bliżej niż przeciętny obywatel.
Mam dużo wątpliwości, czy to jest intencja, bo myślę, że formułuje pan tą prognozę w kontekście tego, co się wydarzyło, czyli zawetowania przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, ale myślę, że to jest chyba zbyt daleko idąca myśl.
Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest taki humbug wakacyjny trochę. Mamy sezon ogórkowy, coś trzeba pisać, trzeba analizować, no wyciągać wnioski z wypowiedzi przeróżnych polityków. Oczywiście można, tak?
Ja kreuję na potrzeby takich towarzyskich rozmów, podzielę się z panem i z państwem tą swoją refleksją, że być może w Prawie i Sprawiedliwości uznano, że minister Ziobro i Solidarna Polska jest zbyt silna, przede wszystkim pan minister Ziobro. Zorientowano się, że ogromną władzę, jeżeli chodzi o kreowanie wymiaru sprawiedliwości, ma jedna osoba i tą osobą jest właśnie pan minister Ziobro. I nie wiem, czy tak naprawdę, pomimo tego spektaklu, który widzieliśmy, czyli wizyta pani premier Szydło, obu marszałków, Kuchcińskiego i Karczewskiego, i spotkanie z panem prezydentem w Belwederze, czy to nie jest tak, że uznano w Prawie i Sprawiedliwości w tym rdzeniu tej partii,
że trzeba wcisnąć hamulec. No.
Tak jest, że trzeba wcisnąć i to oba hamulce, i ten nożny, i ręczny, maksymalnie jak tylko można. I
a może też po prostu pokazać politykowi, no, który w przeszłości już okazywał się nie w 100% lojalnym wobec Jarosława Kaczyńskiego, gdzie jest jego miejsce w szeregu i że to...
Tego bym nie wykluczał, tym bardziej, że pan minister Ziobro uczy się, jak widać, szybko, wyciąga wnioski z tej poprzedniej kadencji 2005-2007. Tam był niezwykle ekspresyjnym politykiem, było go wszędzie pełno, był taką twarzą medialną. Dzisiaj steruje raczej z drugiego fotela i to jest konsekwencja właśnie wyciągania przez niego tych wniosków i myślę, że jest gotów wiele wytrzymać, znieść do momentu, aż osiągnie swój cel. Tym celem jest oczywiście kreowanie polityki w wymiarze sprawiedliwości.
Może wygodniej robić to w ciszy, bo jeśli spojrzeć na to, jak funkcjonuje ministerstwo z ministrem Ziobro, to kiedy dochodzi do jakichś rzeczy, które mogą być konfliktogenne, to na pierwszy plan wysuwają się wiceministrowie, no, którzy potrafią i zrugać prezydenta, tak? Tak. Wypowiadać różne rzeczy, a to odium ewidentne. Jeśli chodzi o ministra, a pan minister ewentualnie na koniec wyjdzie i wszystkich uspokoi.
Tak, to prawda. I jeszcze jedna jest znamienna w tym konflikcie, czy wymianie dość emocjonalnej i jednak jednoznacznej poglądów pomiędzy dwoma ośrodkami władzy, czyli Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Sprawiedliwości, jest to, że pan premier Kaczyński jednak nie zabiera głosu w tej sprawie, prawda? Czyli prezes Kaczyński musiał przyzwolić na działania. W pierwszej fazie myślałem, że pozwala hasać panu ministrowi Ziobrze, ale myślę jednak, że to wszystko, co się dzieje, jest wymierzone jednak w ministra Ziobro. To jest ciekawe zjawisko, także z punktu widzenia budowania pewnej jednak mimo wszystko, chcąc nie chcąc, samodzielności Pałacu Prezydenckiego i pana prezydenta. Polacy oczekiwali takiej reakcji, ubolewamy wszyscy, mam nadzieję, czy większość, czy środowisko, które ja reprezentuję, że pan prezydent nie zawetował trzeciej ustawy o ustroju sądów powszechnych, bo ona też jest szkodliwa i w mojej ocenie też nie jest, nie wpisuje się wprost w te ramy, które narzuca konstytucja, łamie niektóre przepisy konstytucji. Ale mam nadzieję, że to jest jakiś zwiastun tego, że pan prezydent jednak będzie prowadził swoją politykę. To, że pan prezydent w jakiejś mierze też próbuje się usamodzielniać, widać od momentu, kiedy dokonał zmian w kancelarii prezydenta, tak. Czyli myślę o rzeczniku, myślę o szefowej kancelarii prezydenta, pani Beacie Sadurskiej, obsadził te stanowiska swoimi ludźmi, panem ministrem Szczerskim, rzecznikiem został pan Łapiński, więc to są ludzie, którzy byli z prezydentem Dudą wtedy, kiedy prowadził kampanię wyborczą, którą prowadził, trzeba uczciwie powiedzieć, w sposób skuteczny.
Absolutnie tak. Skuteczny.
Więc powraca do tych korzeni. Być może to jest taki czas, kiedy przygotowuje dość silną ofensywę i chce wybić się na pewną niezależność. Jeżeli tak by miało być, no to myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy Polacy oczekują od prezydenta, że będzie autonomiczny, że będzie stał przede wszystkim na straży zapisów, przepisów konstytucji państwa polskiego, że nie będzie tylko notariuszem rządu i większości parlamentarnej. Niestety tak do tej pory to wyglądało.
A z drugiej strony mamy obywateli, którzy analizując to, co piszą ludzie chociażby w internecie, strasznie mocno się podzielili, tak? Jedna czy podwójna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy postawiła go w takim świetle, że dla wielu okazał się zdrajcą, okazał się osobą, no, która mówiła co innego, a zrobiła co innego. Nie wszyscy Polacy, jak się okazuje, nie wszyscy wyborcy pana prezydenta podchodzą do tej sprawy, no, powiedziałbym, czysto merytorycznie, tak? Ludzie są podzieleni na dwa obozy i czasami mam wrażenie, że to są obozy, które nie będą w stanie ze sobą dyskutować nigdy.
No i to jest to złe coś, które się wydarzyło w Polsce, że tak mocno spolaryzowano Polaków i tak mocno ekscytujemy się, emocjonujemy polityką, że zapominamy o tym, co najistotniejsze, czyli Polska, Polacy, ale cały naród, bez względu na to, jakie mamy poglądy, światopogląd, zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co mnie niepokoi, to w Polsce górę biorą emocje, a nie przesłanki merytoryczne.
No, czasami jest po prostu tak, kto nie z nami, ten musi...
Ten przeciwko nam, tak.
Widzę Bono wczoraj, tak?
Tak jest,
Bono
prawda.
Mówi na koncercie, solidaryzujmy się z naszymi braćmi i siostrami w Polsce, bo tam dzieje się coś złego. Przez internet przetacza się fala po prostu totalnego hejtu, gdzie lider YouTube odżegnywany jest od czci i wiary, tylko czekać, aż okaże się, że ma korzenie komunistyczne jeszcze, mimo że jest z Irlandii. No,
nad tym ubolewam, panie redaktorze, i teraz najgorsze jest to, że ci, którzy stoją za tym hejtem, tak naprawdę nie potrafią zbudować jakiejś merytorycznej argumentacji dla takiego czy innego zdania, dla takiej czy innej postawy, natomiast kierują, powodują nimi tylko emocje. Ale kiedy sformułuje pan pytanie, bo czasami warto, choć niektórzy od razu wykluczają takich ludzi ze swojego środowiska, ze swych znajomych, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, banują, mówiąc nomenklaturą.
To są tacy, którzy mówią, że Facebook, trzeba się wziąć za Facebook. W ogóle.
Ale tak, tak, to prawda, też takie głosy są. Natomiast nie ma jakichś merytorycznych przesłanek, tak? Nawet jeżeli debatuję też czasami na Facebooku i pojawiają się głosy, no a tak, ale konstytucja jest zła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda. Jeżeli, znaczy to wszystko prawda, że ktoś może uważać, że ta konstytucja jest zła, ale jeżeli ktoś uważa, że ta konstytucja jest zła, to nie jest też przyzwolenie do tego, żeby ją łamać. Tylko w tejże konstytucji, w artykule, jak dobrze pamiętam, w paragrafie 235 w rozdziale artykule 235 w rozdziale 12 są przepisy końcowe, z których wynika, czy jest opisana procedura uchwalania nowej konstytucji, więc nie ma co łamać przepisów prawa, tylko trzeba zgodnie z przepisami tejże konstytucji dokonać jej zmiany.
No to, że przepisy są złe, nie znaczy, że nie obowiązują. Po prostu tak wygląda. No,
panie redaktorze, gro Polaków pewnie uważa, że 140 km ograniczenie prędkości do 140, tak, na autostradzie to za mało, część, że za dużo. A ani jedni, ani drudzy nie mają prawa tego przepisu łamać, bo on jest obowiązującym. Na straży tego przepisu stoi policja i egzekwuje od kierowców to, czy łamią ten przepis, czy nie. Jeżeli łamią, są sankcje adekwatne do tego, w jaki sposób tą prędkość przekroczyliśmy. Analogiczna sytuacja jest tutaj. Nikt nie ma prawa łamać tych przepisów. Tym bardziej ci, którzy je stanowią. Czyli jeżeli większość parlamentarna stanowi na przykład przepisy o Sądzie Najwyższym, to one muszą być zgodne z konstytucją, a nie można ich łamać. Jeżeli są niezgodne, no to oczywiście na straży konstytucji stał Trybunał Konstytucyjny. Ale wielokrotnie na ten temat już tutaj z panem w tym studio rozmawialiśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, to pokazuje tą chytrość, przebiegłość rządzących, zdemolowało właśnie Trybunał Konstytucyjny po to, żeby byli tam funkcjonariusze polityczni, którzy cokolwiek by się stało, nie zakwestionują tych niezgodnych z konstytucją
przepisów. Dlatego na pewno ciekawą rzeczą będzie to, co wydarzy się 9 sierpnia w naszym kraju, kiedy to Sąd Najwyższy będzie zajmował się sprawą pana
Mariusza Kamińskiego.
Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Tak?
I to też jest znamienne, panie redaktorze. Poproszę zwrócić uwagę, że na chwilę jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego powrócę i zaraz do tej sprawy pana Michała Kamińskiego.
A tutaj Trybunał Konstytucyjny jest jak najbardziej stroną w tej chwili, bo on też wypowiada się i mówi, że po wakacjach będzie się zajmował kwestią kasacji w pełnym składzie.
Tak, tak, ale większość autorytetów prawa w Polsce mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest atrapą. I proszę zwrócić uwagę na zachowanie prezes tegoż Trybunału, pani Przyłębskiej, która jeszcze przed skierowaniem i de facto nie będą skierowane te trzy ustawy, o których mówimy, do Trybunału Konstytucyjnego, ale pani prezes Przyłębska uczestniczy w debacie publicznej. Ja pamiętam doskonale, jak zarzucała panu prezesowi, profesorowi Rzeplińskiemu, kiedy wypowiadał się publicznie na różne tematy, w tym funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, mówiła, że to nie jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest sędzia, tylko to jest raczej polityk, osoba publiczna, a sama w identyczny sposób się zachowuje, ale co istotne, jednoosobowo stwierdza, że ona nie widzi niekonstytucyjnych przepisów w tych trzech ustawach. Pytanie, na jakiej podstawie pan profesor Rzepliński nigdy nie pozwolił sobie na taką ocenę jakiegokolwiek aktu.
Być może pani prezes poszła o
prawa,
jeden krok za daleko.
Bo jak pan pamięta, w obecnie obowiązujących przepisach skład orzekający to minimum 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A pani prezes Przyłębska jednoosobowo ocenia.
Panie profesorze, jak jesteśmy przy prawie, przy konstytucji i przy tych wszystkich rzeczach z nią związanych, arcyważnych dla funkcjonowania naszego kraju, to myśli pan, że dobrym pomysłem jest to, co robią między innymi działacze Platformy Obywatelskiej, żeby wchodzić na plażę i rozmawiać z plażowiczami o konstytucji? Ja wiem, że każde miejsce, gdzie jest tłum ludzi, jest do tego świetne, tylko jak spojrzeć na reakcję Polaków, to tutaj bywa bardzo różnie. Bardzo różnie i może to też nie był najlepszy pomysł.
Ale z przyjemnością o tym porozmawiam. Jest sporo hejtu też dużo surowych, oczywiście, bardzo surowych ocen. Ale przypomnę panu, panie redaktorze, jak rozmawialiśmy w 2016 na początku roku, 2016, no to ja też poddawałem to ocenię i biłem się mocno w piersi, pan się ze mną zgadzał, że Platforma popełniła grzech zaniechania. Nie było nas pośród ludzi, nie rozmawialiśmy z Polakami, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę na sytuację. Staramy się nadrabiać te straty i chcemy rozmawiać z Polakami, wykorzystując różne możliwości. W tym pojawiliśmy się na plaży. I wtedy, kiedy nas nie było, no to wszyscy zarzucali działaczom, politykom Platformy Obywatelskiej,
że ich nie ma.
To arogancja, nie ma ich, ignorują nas, nie dostrzegają
jak jesteście
nas.
Też źle.
Teraz jesteśmy na plaży, przecież my nie jesteśmy natrętni. Są wydzielone miejsca. Jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść, dzieci, dorośli, porozmawiać.
Ja powiem panu, że nam się zagrać. Bardzo mocno sytuacja polityczna w kraju zmieniła, bo ja pamiętam, jak kilka lat temu, siedząc z rodziną na plaży, nagle wyłonił się gdzieś z oddali tłum panów w garniturach i pamiętam, że szedł tam Włodzimierz Czarzasty ze świtą Sojuszu Lewicy Demokratycznej i oni też nie przyszli na plażę tak o to, żeby pomoczyć nogi czy pospacerować po piasku, ale w jakimś sensie agitowali, wtedy zbliżały się wybory. Nie przypominam sobie, żeby wtedy w internecie był zaraz wielki hejt na to, że oto SLD pojawia się na plaży. Trochę mamy inne czasy.
To prawda, panie redaktorze, tylko proszę zwrócić uwagę, że działacze Platformy Obywatelskiej nie pojawiają się tam w garniturach. Pojawiają się w t-shirtach, w krótkich spodenkach. To jest taka forma.
Tak,
to jest taka forma. Wymownych, naturalnie. No, nie wstydzimy się tego, kim czy do jakiej grupy politycznej należymy. I tam próbujemy rozmawiać. Nie jesteśmy natrętni, tak? To jest na zasadzie dobrowolności. Jeżeli dany obywatel.
Ma ochotę porozmawiać, rozmawia.
Proszę
nie,
bardzo.
Nie.
Ale my tam nie agitujemy, nie ma megafonów, nie krzyczymy.
No i nie wchodzicie tam, ludziom za parawan. No to
broń
jasne.
Boże, nie. Tak? I teraz, jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę. Oczywiście najłatwiej jest, tak jak robi Paweł Kukiz, krytykować, stać okrakiem, romansować i flirtować z Prawem i Sprawiedliwością, a z drugiej strony, wtedy, kiedy protesty przyniosły określony efekt, mówić, że to jest największy udział w tym Kukiz 15. To jest po prostu żart, nieodpowiedzialność, a być może czysta głupota. Więc...
Ale wie pan, że politycy, i to od zawsze tak było, bardzo często mają taką naturalną tendencję do przypisywania sobie zasług różnych rzeczy, tak jak jest im wygodnie w danym momencie. I to politycy niskich szczebli i politycy wyższych szczebli. Jeśli coś jest źle odbierane przez ludzi, to mówią, my się dystansujemy, ale jeśli coś jest dobrze odbierane, to mówią, tak, my byliśmy za. Zawsze
no
tak,
no tak, dzisiaj pojawia się hejt i z przymrużeniem oka ta inicjatywa Platformy Obywatelskiej jest postrzegana, ale... Dajmy na to, że nagle będzie zwrot akcji i większość Polaków wypowie się w mediach na przykład społecznościowych pozytywnie na temat tego, co się dzieje na polskich plażach, czyli myślę tutaj o obecności polityków Platformy Obywatelskiej, to zapewniam pana, że pojawią się siły polityczne, które pójdą w te same ślady. Tak?
Bardzo jestem ciekawy, jak zostaniecie państwo przyjęci na Woodstocku. Woodstock to specyficzny festiwal, specyficzna atmosfera, specyficzni ludzie. Największy festiwal tego typu w Europie i Akademia Sztuk Przepięknych, która jest tam organizowana przecież od lat, gościła polityków bardzo różnych. Ci politycy spotykają się z tą masą ludzi, oczywiście też z tymi, którzy mają ochotę z nimi rozmawiać. I jak podkreślali zawsze politycy od lewa do prawa, którzy gościli na Woodstocku, mówili, te rozmowy są bardzo konstruktywne. To jest naprawdę konstruktywny, dobrze spędzony czas, bo można z młodymi, niekoniecznie młodymi, ale z ludźmi po prostu się spotkać i porozmawiać.
To prawda, panie redaktorze, tam jest, to są bardzo wartościowi ludzie, to są bardzo kreatywni Polacy, to są ludzie, którzy mają pasję.
I mają zdanie też.
Mają swoje zdanie oczywiście, przyjeżdżają spędzić tam w sposób bardzo wartościowy czas, oczywiście także bawiąc się, ale to są ludzie naprawdę także często młodzi, ale nie tylko młodzi, ludzie z określonymi też oczekiwaniami, prawda? I wiem doskonale, że te dyskusje są bardzo trudne, ale też odpowiedzialnie. Ci ludzie też kierują się troską o siebie, o państwo, mają sprecyzowane zdanie. zdania, ale też myślę, że to jest dobre miejsce, żeby porozmawiać. Oczywiście ten namiot jest dla tych, którzy będą chcieli przyjść. Chcemy porozmawiać o Europie, bo jest trudny czas w Polsce. Jednak jest nakręcana spirala takiego sceptycyzmu, mówię najdelikatniej jak można tylko, wobec obecności Polski w Unii Europejskiej. A rozmawialiśmy przecież o jednym z malutkich elementów tego, co możemy w Polsce realizować, czyli modernizować Polskę dzięki pieniądzom europejskim, ale to nie tylko pieniądze europejskie. To także możliwość, przytaczał pan koncert Bono, czyli nie ma żadnego problemu, jeżeli chce dzisiaj jechać, mieszkam w Zielonej Górze, na koncert Bono, który się odbywa w jakimkolwiek dowolnym miejscu Unii Europejskiej. Wsiadam w samochód, czy jakikolwiek środek lokomocji i tam się przemieszczam coraz lepszymi, dobrymi drogami, czy z dobrych portów lotniczych, zmodernizowanych. Jestem na tym koncercie i po koncercie wracam do domu. I będziemy o tym mówić. Jakie wartości niesie za sobą obecność Polski w Unii Europejskiej? Czy jesteśmy podmiotem? Czy jesteśmy suwerenni? Jak zmieniła się sytuacja w Polsce, poczynając od 1 maja 2004 roku do dzisiaj? Ja przypomnę, że jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, PKB per capita na osobę wynosiła blisko 40% średniej unijnej. A z 1 stycznia ubiegłego roku, 2016, 70% PKB.
Ja wiem, to są arcyważne rzeczy, moglibyśmy tutaj w studiu jeszcze pewnie długo na ten temat dyskutować, ale możemy zaprosić wszystkich, żeby
na
spotkać
debatę,
się między innymi z panem.
Też tam będę oczywiście, zapraszam
na Woodstocku. W czwartek, w dniu inauguracji, taka debata będzie się odbywać. Ci goście, którzy wybiorą się na Woodstock, mogą pójść porozmawiać o polityce, a potem wyluzować się, jak to się popularnie mówi, na koncercie. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panu, panie redaktorze, i życzę państwu miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję.